Gościem rozmowy Radia Zachód jest Kornel Morawiecki, marszałek senior Sejmu, działacz opozycji antykomunistycznej PRL, założyciel i przewodniczący Solidarności Walczącej, doktor fizyki i nauczyciel akademicki w jednej osobie. Dzień dobry, panie marszałku.
Kłaniam się panu, kłaniam się słuchaczom.
To pan jako marszałek senior otworzył pierwsze posiedzenie Sejmu tej kadencji. Sejmu, który dla wielu jest Sejmem dobrej zmiany. Opozycja wprost przeciwnie. Twierdzi, że jest to najgorszy Sejm i rząd po 1989 roku. Gdzie między tymi dwiema skrajnościami plasuje się opinia Kornela Morawieckiego?
No, dla mnie to jest pierwszy Sejm, także ja nie będę mówił, że...
A jako obywatela tak, ale nie, bacznego obserwatora?
Ja myślę, że nie. Ja myślę, że to jest Sejm zmiany, która idzie, a przynajmniej rząd, Sejm, zmiany, która idzie w kierunku, o której ja zabiegałem, o której ja czy moi koledzy zabiegaliśmy. Bo to jest rząd pewnej takiej rewolucji solidarnościowej. Ona polega na tym, to nie tylko na tym, że tam mamy teraz wzrost gospodarczy, ale że zrównują się trochę te bieguny. Bieguny biedy, bieguny bogactwa się tak trochę przybliżają do siebie. Ci bogaci ludzie ustępują ze swojego tego sukcesu, bogactwa, a ci biedni naprawdę, którzy byli na tym dole, te dzieci, które nie miały na rozrywkę, na jedzenie często, bieda i tak dalej, w różnych tam miejscach Polski przez te 500+, przez to, że płaca minimalna się podwyższa, 13 zł za godzinę, emerytura będzie teraz przy niższym wieku emerytalnym obniżenie, tak? Podwyższona emerytura. No, wiele takich czynników jest, które świadczą tak socjalnie, społecznie. Ten układ staje się bardziej wyrównany. Więc w tym znaczeniu jest to na pewno dobra zmiana, panie redaktorze.
W rządzie Beaty Szydło zasiada na stanowisku ministra finansów i rozwoju pana syn, Mateusz Morawiecki. Takie pytanie trochę może rodzinne, z gatunku rodzinnych, ale czy syn rozmawia czasem z panem czy pan rozmawia z synem o rządzeniu? Czy syn przychodzi do ojca po ojcowskiej
nie,
rady?
Nie, przepraszam, to nie, że on przychodzi, no bo on nie ma czasu. Raczej ja do niego przychodzę bardziej. On jeszcze ma mniej czasu niż ja, bo jest strasznie zapracowany i bardzo serio traktuje te swoje obowiązki. Ale rozmawiamy, tak? Rozmawiamy o tym, co się dzieje w Polsce, o tym, co się dzieje na świecie. No, to nie tylko teraz, ale rozmawialiśmy przez te lata. No, ja myślę, że to, że mój syn się zdecydował na rezygnację z takich jakby karier finansowych i takich bardzo jakby wysokich dochodów i tak dalej na rzecz tej służby, no to jest wielka moja radość. No to on też jest z tego bardzo uradowany, że może tutaj robić to, co robi w tej chwili w Polsce.
Cofnijmy się o 35 lat i to jest powód pańskiej wizyty w Zielonej Górze. Rocznica Solidarności Walczącej. Początki to 12 czerwca, pół roku po wprowadzeniu stanu wojennego powstaje Solidarność Walcząca. Wyłania się z tego głównego nurtu Solidarności na gruncie pewnej różnicy w zapatrywaniach co do sposobu walki z komunizmem.
Wie pan, tak pan podał jakąś tam datę, ale ja tej daty nie znam. Przepraszam, nie wiem skąd ta
data. Historycy twierdzą, że przyjmuje
się. Bo to był pewien proces. On się właśnie działo od końca maja gdzieś do połowy czerwca właśnie, mniej więcej tak się to działo, przez miesiąc, tak, że spotykaliśmy się, zastanawialiśmy się, zaczęło się tak na poważnie, zaczęło się od kwietnia, kiedy w kwietniu właśnie ukazała się pierwsza taka jakby bardzo ugodowa próba jakby przysypania tego podziału między władzą a Solidarnością, bo odwrócenia tej złej dynamiki stanu wojennego, tak bym powiedział, takiej konfrontacyjnej dynamiki. Rada Prymasowska przy Prymasie Glembie wtedy taki dokument sformułowała, bardzo taki ugodowy, bardzo koncyliacyjny, taki nawet ustępliwy moim zdaniem, naszym zdaniem wtedy kolegów z Solidarności, podziemnej Solidarności Związkowej, tak? Taki, który tą winę za to, co się stało, tak trochę porówno rozkładał, nie obarczał tym tylko komuny, wrony, pana generała Jaruzelskiego, ale również ludzi Solidarności, obarczał tym, że doszło do tej konfrontacji, że to, a było to z naszej strony złamanie wiarołomność, taka złamanie porozumień sierpniowych przez władzę. Także dla nas ten dokument był bardzo taki trochę nawet za daleko idący, jeżeli chodzi o próbę porozumienia. Tak? Tym niemniej ten dokument został przez ówczesne media, ówczesny rząd i cały ten układ wrony właśnie tej Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, tak, został wyśmiany, wykpiony, wyszydzony i kompletnie odrzucony.
Znaczy, czyli jak Solidarność...
Jak taka próba, taka, jakby się, się tak spotkała z takim odzewem ze strony rządu, to wtedy doszliśmy, tak pomyśleliśmy sobie, że to po prostu, że to nie ma co liczyć na to, że się z tą komuną dogadamy, że oni nam jeszcze raz ustąpią i że to wróci Solidarność tak, jak było, że to nie wróci, że nie dogadamy się, że nie wyprosimy
tego. Stąd radykalny program Solidarności Walczącej.
Stąd się wzięła nazwa nawet tej Solidarności Walczącej, że Solidarność trzeba wywalczyć.
Solidarność Walcząca to niezwykła w oczach badaczy struktura, bo o strukturze organizacyjnej Solidarności Walczącej mówiono, że to fraktalna struktura organizacyjna, czyli taka, gdzie nie można zidentyfikować dokładnie, kto jest kim, i Służbie Bezpieczeństwa zresztą PRL-owskiej sprawiało to spore problemy.
I nam też, panie redaktorze, bo my też nie bardzo wiedzieliśmy, ile nas do końca jest, bo nie robiliśmy, głównym naszym zadaniem było rozprzestrzeniać tę myśl i jakby tak pokazywać tą nadzieję, ten znak, ten symbol Solidarności Walczącej na murach, że jednakże, że to jest szansa, że pokazywać, że ta walka ma sens, o tak bym powiedział. To było nasze największe i najgłówniejsze zadanie wtedy, tak? A to, jacy jesteśmy, co robimy, ilu nas jest, to wszystko nas mniej troszeczkę obchodziło. Znaczy, tak, nie notyfikowaliśmy tego, nie rejestrowaliśmy, tylko po prostu chcieliśmy robić to, co uważaliśmy za cel. Znaczy, to, co wydawało się wtedy takie nierealne, ale to pokonać tą komunę.
Specjalna komórka kontrwywiadowcza funkcjonowała także w ramach Solidarności Walczącej. Byliście najmniej zinfiltrowaną, jeśli nie w ogóle, organizacją podziemia PRL-owskiego w Polsce.
Ja nie myślę, żeby ta nasza komórka kontrwywiadowcza bardzo się do tego przydała. Ona się przydawała do paru rzeczy, że dwa razy nie wpadłem, to mi się przydała, tak? To przydało.
Ale były też takie przypadki, że oficerowie SB stali się współpracownikami Solidarności Walczącej.
To prawda, troszeczkę tak. Ale to, że nie byliśmy zinfiltrowani, to trochę takie wyczucie, ale też łaska taka Boża, że wśród tej grupy założycielskiej, no i właściwie no bardzo chciałbym podziękować tym swoim przyjaciołom wtedy i do dzisiaj ich bardzo cenię, niektórzy nie żyją, że no oni poszli za tym, cośmy głosili, sercem, z ideą, z wiarą, a nie poszli, żeby tam coś kombinować dla siebie, nie byli przekupni, nie byli, chociaż mieli takie różne pokusy, narażani byli na różne naciski i tak dalej, tak żeby trwali w tym swoim ideowym, takim bezinteresownym przekonaniu.
Panie marszałku.
I to stąd siła się nasza brała, panie redaktorze.
Panie marszałku, jak pan interpretuje fakt, jako przeciwnik Okrągłego Stołu, że Solidarność Walcząca była inwigilowana i była rozpracowywana do wiosny 90 roku?
No nie,
czyli już po obradach Okrągłego Stołu, już po ustaleniach.
Bo my byliśmy identyfikowani jako przeciwnicy Okrągłego Stołu. Tak byliśmy i tacy byliśmy. No, nie godziliśmy się na tą ugodę. No, protestowaliśmy przeciwko tym wyborom niedemokratycznym, pierwszym tym wyborom z czerwca 1989 roku, a zwłaszcza potem tym, co się działo po tych wyborach wygranych przez Solidarność, powrotowi tej listy krajowej, żeśmy wyraźnie, to wydawało nam się to takim oszustwem, prezydenturze generała Jaruzelskiego, na co się nie godziliśmy bardzo, no to było dla nas takim, no bo ta prezydentura jakby tak, no, niszczyła ten nimb polskiej jakby no, takiej siły oporu przeciwko komunizmowi, tak? No bo jakby, co to znaczy, pokonaliście komunizm, teraz zapytają nas Francuzi czy Chińczycy, no tak by, no to wy czy kto, czy Niemcy, bo mur berliński upadł, abyście pokonali i co, Jaruzelskiego wybrali się na prezydenta? No to jest jak to zrozumieć, panie redaktorze?
Był pan przeciwny obradom okrągłego stołu i jednak do tych obrad doszło do porozumień w Magdalence, które potem jakoś na polską rzeczywistość lat 90. i być może obecnych rzutowały.
Rzutują nawet cały czas.
A w jaki sposób, panie marszałku?
Rzutują?
Tak.
Jakbym tak najogólniej się opowiedzieć, panie redaktorze, to rzutują tak, że straciliśmy tego ducha solidarności swojego, tak bym powiedział. To jest największa strata z tego powodu, bo ten duch solidarności on nas łączył i on nas tak jakby w większej sprawiedliwości też ustawiał, bo co było co innego. A tutaj ta sytuacja, ona się rozeszła. Elity, ci co weszli do okrągłego stołu, ci co się, tak powiem, załapali, tak, to oni się potem jakby dalej powielali i ta sytuacja właściwie trwała i trwała trochę nawet nadal teraz do dzisiaj, ale trwała tak wyraźnie do 2015 roku.
Na przykład Lecha Wałęsę można wymienić w tej grupie?
No absolutnie trzeba wymienić Lecha Wałęsę, to nie o to chodzi. Lech Wałęsa to poważniejszy problem niż teraz tu mówię.
No właśnie, jak pan się odnosi
Lech
do tego,
Wałęsa
co
to symboliczny,
obecnie...
panie redaktorze, problem. No to jest problem taki, no bo to jest problem właśnie dzisiaj Polski, no gdyby, ale również otoczenie pana Lecha Wałęsy. No mam też pretensje do jego wtedy otoczenia, że go nie skłoniło do tego, żeby powiedział prawdę, żeby nie stanął jakby tak w świetle tego, co zrobił, nie pochylił głowy, nie posypał tej głowy popiołem, bo naród mu wybaczył, bo to byłaby inna Polska. No to...
Polska potrzebuje prawdy jak powietrza, prawda, która mówi, że nie agenci obalali komunizm. To się Polakom należy. To pańskie słowa niedawno wypowiedziane w telewizji.
Tak, no bo to, bo ten komunizm obalaliśmy jakoś tak nawet wspólnie. Po trosze, może nawet tymi agentami też trochę, bo to, wie pan, bo jak tak jak patrzę na tą rzeczywistość 80. roku, przepraszam, że tak się daleko cofam, tak, bo to już jest tyle lat, ale ja myślę, że gdyby Wałęsa wtedy nie był ich człowiekiem, gdyby Jurczyk wtedy nie był na liście agentów, gdyby kto to ten Sienkiewicz z Jastrzębia, nie był też współpracownikiem SB, tak? No to może wtedy komuna by się nie zgodziła w ogóle na Solidarność i nie byłoby tego przełomu. Nie zgodziłaby się na te związki, niezależne zawodowe związki, tylko by utopiła we krwi ten protest stoczniowców, tak? Albo by rozjechała czołgami, tak jak 10 lat wcześniej rozjechała protesty socjalne w 1970 roku. No i to, i być może. Więc tu się wiele rzeczy złożyło. Żyło. Tutaj i nasza historia, i nasze postawy. No ja oczywiście mam do pana Lecha Wałęsy wielką pretensję, ale to nie znaczy, że nie rozumie jego roli tutaj.
Ale jedno pytanie mi się nasuwa. Proszę. Czy gdyby Lech Wałęsa przyznał się do tego, co do czego historycy, tak, IPN-u nie mają wątpliwości,
nie
wielu
mają...
działaczy nie ma wątpliwości,
tak, no,
opozycyjnych.
No myślę...
Czy jest pan i pana środowisko gotowe Lechowi Wałęsie wybaczyć?
No, żeby wybaczyć, to wszyscy jesteśmy gotowi, bo to by...
No, tak,
jest
tak bezwarunkowo.
To jest, znaczy, nie, znaczy straty, które ponieśliśmy jako Polska przez to, że przez tą jego taką obstrukcję, przez jego taki zaparte, które on idzie w tym, przez nieprawdę, przez kłamstwo, to są olbrzymie. No, to nie ulega wątpliwości. No, ale to przecież, to nie Lech Wałęsa był SB-kiem. Lech Wałęsa był tylko złamanym przez SB człowiekiem, tak? Jak wybaczamy pracownikom służby bezpieczeństwa, jak im dajemy teraz średnie emerytury, nie najniższe, tylko średnie, dajemy, i oni, no to dlaczego mielibyśmy nie wybaczyć panu Lechowi Wałęsie? Z drugiej strony, pan rozumie, no to nie jest, do Solidarności trzeba rzeczywiście zgody. I ta zgoda jest potrzebna Polsce jak powietrze. Zresztą ta partia, którą teraz robię, Wolni, Solidarni, ona chce też zasypać te przedziały, te podziały, które są między nawet w ramach tej posolidarnościowej jakby części elit. Tak?
Bo czy jest miejsce na taki kolejny polityczny projekt?
No,
czy
wydaje mi się, że jest, ale ja tego nie wiem, panie redaktorze. No, ja proszę o taki projekt. z Polaków, bo wydaje mi się, że ten projekt się przyda Polsce, że on się przyda nam tutaj, bo wtedy będziemy bardziej silnym społeczeństwem, narodem, będziemy bardziej tak, będziemy się szanowali nawzajem lepiej, wyraźniej, tak, no, to jest potrzebne. A poza tym tam w tym projekcie jest również trochę inna polityka zagraniczna, inna koncepcja ustrojowa, mówimy o tym solidaryzmie, o którym mówiliśmy właśnie jeszcze w latach 80. w Solidarności Walczącej, bo mówiliśmy o tym, bo mówiliśmy, że ten ustrój, który chcemy, to nie ma być ustrój ani kapitalistyczny, ani socjalistyczny, tylko właśnie solidaryzm. Że ja gdzieś tam mówiłem, że tam mają runąć złote i czerwone trony. Nie tylko czerwone.
No ale... i byliście także przeciwni zbytniemu udziałowi, czy zbytniej roli kapitału, wielkiego kształtowaniu rzeczywistości.
No tak, i uważamy, że ta rola kapitału, która teraz jest taka dominująca nie tylko w Polsce, na świecie, że to jest błąd, że to jest krzywda, którą świat doznaje. Chociaż ten kapitał ma swoje znaczenie, bo dźwiga ten jakby poziom życia materialnego, ten dobrobyt na wyższe piętra. No i to jest jego zasługa. Ja nie mówię, ale jest czas, żeby tak jak wtedy podejmowaliśmy poważnie jakby walkę z tym polityczną dominacją, z dominacją siły i polityki, tak, to jest czas teraz społeczny, żebyśmy my Polacy, my Europejczycy podjęli też wyzwanie, jakie stawia ta nierówność ekonomiczna ludziom, tak? Bo to jest bardzo, bo to jak 1% ludzi ma majątek porównywalny, czy większy, bo to w zeszłym roku tak już to nastąpiło, większy niż cała reszta ludzkości, no to znaczy, że coś jest nie tak. Że to tak nie powinno być, że to jest jakaś patologia, co zaczyna występować. Tak?
Czyli taka, niewidzialna ręka rynku, tak zwana, tego problemu nie rozwiąże.
Mój syn, o którym pan wspominał, Mateusz, powiedział bardzo ładnie, chyba w ramach jeszcze obrad G20, na którym był, że niewidzialna ręka rynku musi być uzupełniona widzialną, uczciwą ręką państwa. No i tak, to było dokładnie. Bardzo ładne.
Dziękuję bardzo. Kornel Morawiecki, marszałek senior Sejmu i przywódca, założyciel Solidarności Walczącej, był gościem Radia Zachód.
Za uwagę słuchaczom panu dziękuję.